Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś porozmawiamy o oblężeniu Leningradu. Dla młodszych widzów chcę przypowiedzieć, że jest to takie miasto, które teraz nazywa się znowu Petersburg. I jest to chyba jeden z najbardziej dramatycznych, jeśli chodzi o los ludności cywilnej, epizodów II wojny światowej. Doktor Adam Buława, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest moim rozmówcą przez Skype'a. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam bardzo serdecznie.
Czy jak patrzymy na te wydarzenia, to rzeczywiście ten obraz, który trochę odziedziczyliśmy po tej propagandzie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, zgadza się z tymi najnowszymi badaniami historyków?
Tutaj należałoby odpowiedzieć oczywiście odmownie, dlatego że spojrzenie, i to nie tylko historyków zachodnich, ale również części historyków rosyjskich, współczesnych, oczywiście tych takich o nastawieniu, powiedzielibyśmy, nie prorządowym, a takich, którzy uważają, że najważniejsza jest prawda, to spojrzenie jest jednak odmienne od tego, co próbowała nam propaganda najpierw sowiecka, a potem do tej pory jeszcze obowiązująca propaganda państwowa rosyjska wtłoczyć do głów. Tak byśmy to ujęli, bo mamy z jednej strony to miasto bohatera, miasto niezwyciężone, tą heroiczną obronę, a z drugiej strony ta rzeczywistość, powiedzielibyśmy, która jest o wiele bardziej cyniczna i powiedzmy sobie szczerze, brutalna, bo nie da się ukryć, że to jest taki znakomity przykład. Ta obrona Leningradu, czy też oblężenie, czy też blokada, i tutaj wiele można by synonimów znaleźć, to jest właśnie taki przykład tego, jak dwa totalitarne państwa, dwóch dyktatorów rzuciło tak naprawdę na szale los wielotysięcznego, czy powiedzielibyśmy ponad milionowego miasta. Życie ludzkie się nie liczyło. Liczył się tylko efekt dla każdej ze stron.
To dobrze, to w takim razie zacznijmy może trochę od początku, czyli popatrzmy na to z perspektywy niemieckiej. Rozpoczyna się ofensywa na Związek Sowiecki, czyli jest ten 22 czerwca 1941 roku. Czy wśród celów do zdobycia dla Wehrmachtu w tym momencie znajduje się Leningrad? Czy to jest cel ważny i czy zajęcie miasta ma mieć jakieś ważne militarne czy symboliczne znaczenie?
Przede wszystkim tutaj należałoby rzeczywiście wskazać na zdobycie Leningradu jako jeden z tych celów planu realizowany podczas operacji Barbarossa. I tak naprawdę z powodów przede wszystkim propagandowych, bo Leningrad to jest ta kolebka bolszewickiej rewolucji. Zdobycie takiego miasta miałoby wymiar, powiedzielibyśmy, symboliczny. Ale też i od strony strategicznej też miało to swoje znaczenie. Zdobycie właśnie Leningradu w pewnym sensie oznaczałoby podporządkowanie sobie tak naprawdę północnej Rosji, całej tej, powiedzielibyśmy, przybałtyckiej części Związku Sowieckiego.
Jeśli popatrzymy na przebieg ofensywy niemieckiej w lecie 1941 roku, to ta ofensywa po zwycięstwie w rejonie Białegostoku, ona na północ przebiega właściwie bez większych zakłóceń. Tam mamy do czynienia z takim rodzajem wyścigu tych jednostek pancernych, które ruszyły wzdłuż dawnych państw bałtyckich i kierowały się właśnie w stronę Leningradu. Na początku wyglądało, że te oddziały do miasta dotrą bardzo szybko. No i tutaj też ważny drugi aspekt. Przypomnijmy, że w czerwcu 1941 roku wybucha drugi konflikt, tym razem chyba, jak się wydaje, sprowokowany przez stronę sowiecką, czyli konflikt Związku Radzieckiego ponownie z Finlandią.
Zgadza się, i tutaj nie da się ukryć, że Sowieci mieli swoje rachunki do wyrównania ze stroną sowiecką. Wojna zimowa, która zakończyła się ich sukcesem, ale jednak mimo wszystko pewnymi stratami terytorialnymi. No i tutaj faktycznie no Finowie znajdują się, że tak powiem, po stronie III Rzeszy. Co ciekawe, Finowie zatrzymali się na tej granicy fińsko-radzieckiej czy fińsko-sowieckiej sprzed wojny. No i to też pokrzyżowało nieco plany stronie niemieckiej, ponieważ no, oczywiście założenia były takie, że miało dojść do takiego z każdej strony okrążenia właśnie miasta, a to jednak nie nastąpiło.
No dobrze, ale to właśnie to ciekawy wątek, bo nie tak dawno ja w mojej audycji rozmawiałem o wojnie zimowej i żeśmy tam wspomnieli o tym elemencie wojny kontynuacyjnej. Jak rozumiem, intencją Finów było to, aby mówiąc najkrócej sięgać tylko po swoje, a nie uczestniczyć mówiąc najkrócej jako taki wasal Niemiec w tej konflikcie. Czy ja dobrze rozumiem intencje władz fińskich?
Dokładnie tak. To jest tak, że Niemcy są, można powiedzieć, czasowymi sojusznikami, natomiast niekoniecznie aliantami. I to jest dobrze jakby po stronie fińskiej zniuansowane. I myślę, że taka postawa jest dosyć, no, dosyć ciekawa, która też może być pewnym przykładem, tak, że no, nie zaangażować się należy w takich tego typu działaniach przesadnie, tylko robić to, co jest w naszym konkretnym interesie.
No tak, to, ale to rzeczywiście, jeśli chodzi o stronę niemiecką, trochę krzyżuje plany, bo armia niemiecka, właśnie oddziały niemieckie podchodzą pod Leningrad w połowie września 1941 roku. No i właściwie pozostaje im właśnie szturm na miasto. Taka wizja tego łatwego oblężenia miasta, no trochę jest wykluczona przez ten brak współdziałania ze strony samych Finów.
Zgadza się, aczkolwiek pamiętajmy, że szturm to jest w tym momencie uderzenie Wehrmachtu, oczywiście przy współpracy z Luftwaffe, i ten szturm no, mimo wszystko się nie powiódł, nie udał się. No i w tym momencie no, jest ta decyzja o podjęciu ostrzału nalotów bombowych, no i oczywiście trwałej blokady. Pytanie, na co liczyli Niemcy? No oni liczyli oczywiście, że obrońcy skapitulują z głodu, że tych dostaw żywności nie będzie i no i prędzej czy później Leningrad wpadnie w ich ręce.
Tutaj oczywiście wyprzedzamy trochę historię, bo ta blokada będzie trwała niezwykle długo, aż do stycznia 1944 roku, czyli właściwie aż trudno w to uwierzyć, bo jest to przeszło rok od zwycięstwa pod Stalingradem, czyli odwrócenia losów wojny. Ale w takim razie wróćmy jeszcze do tych wydarzeń z września 1941 roku. Tutaj też, jeśli chodzi o stronę sowiecką, mamy do czynienia z takimi zdarzeniami prestiżowymi. Z jednej strony Klement Woroszyński jest tym dowódcą frontu leningradzkiego, a potem do Leningradu przybywa sam Georgi Żukow, czyli ta osoba, która jak się wydaje w tym czasie dysponuje jedyna zaufaniem Stalina.
Dokładnie tak było, bo trzeba sobie tutaj jasno i wyraźnie powiedzieć, że nazwisko Woroszyłowa oczywiście miało swoją wagę i znaczenie, ale okazało się, że no, jego niekompetencja jest na tyle dostrzegalna gołym okiem, że został ze stanowiska zdjęty.
Że jego nazwiskiem można było nazywać czołgi, ale raczej nie powierzać mu dowództwa.
Dokładnie tak. Zresztą nie da się ukryć, że ta czystka z lat 30. no przerzedziła szeregi, że tak powiem, no jednak dowódców intelektualnie wyżej stojących niż to co pozostało. No i oprócz tego, że został tutaj wysłany Żukow, no to jeszcze kilku innych, powiedzielibyśmy, zaufanych ludzi Stalina tam się znalazło, jak na przykład sam Mołotow, przykładowo.
Gdy patrzymy...
To, można powiedzieć, wzmocnienie ideologiczne również, nie tylko wojskowe, jak to mówiliśmy właśnie, wysłanie samego Żukowa. Pamiętajmy, że Żukow specjalnie długo tam też się nie nabył, no bo jednak on był, że tak powiem, ściągnięty, bo już Moskwa była w niebezpieczeństwie.
To prawda, te wydarzenia grudnia jakby przedstawiają zupełnie, jeśli chodzi o hierarchię celów Armii Czerwonej, jakby sytuację. No ale wróćmy jeszcze do tego, co się dzieje jesienią 1941 roku, bo zaczęliśmy mówić o tym froncie ideologicznym. On jest ważny, ale on też ukazuje pewnego rodzaju no, charakterystyczny obraz relacji pomiędzy samym Stalinem a Leningradem, bo przypomnijmy, że od sprawy Kirowa tak naprawdę to nie jest miasto, jeśli chodzi o aparat komunistycznej partii, szczególnie mile widziane przez samego Stalina. To jest raczej miejsce, z którego wychodziły herezje polityczne.
To jest jedna kwestia. Druga kwestia, że tak naprawdę od samego początku Stalin no, w jakiś tam sposób rywalizował z tymi bolszewikami leningradzkimi. On tak naprawdę w okresie wojny domowej dopiero się, że tak powiem, przebijał, a ci to byli jednak weterani właśnie tutaj tych zmagań nad Newą. Więc delikatnie mówiąc, miasto nad Newą nie cieszyło się wielkim uznaniem Stalina. On się jeszcze obawiał, że w tym mieście no, siłą rzeczy jest ryzyko jakiejś kontrrewolucji, jakiegoś właśnie tutaj stałego kontaktu z Zachodem. No to jest to okno na świat, jak wiemy, Rosji, ale jest to pewne niebezpieczeństwo. Więc no, delikatnie mówiąc, Stalin za Leningradem nie przepadał. Stąd no myślę, że tutaj troszkę też może wyprzedzając jeszcze nasze rozważania, ale możemy taką tezę postawić, że dla niego miasto jako miasto było pewnym symbolem, natomiast ludność, mieszkańcy, populacja niespecjalnie się liczyły.
Przypomnijmy, że miasto to przed wojną liczyło prawie 3 miliony mieszkańców. Jakaś część mieszkańców opuszcza to miasto, choć nie jest to łatwe, bo przypomnijmy, że Sowieci pod tym względem bardzo ograniczają możliwości przemieszczania się ludności i za czasów przedwojennych, a już zupełnie w czasach wojny. I tak naprawdę do dziś próbujemy odtworzyć, jak wielu mieszkańców znalazło się w zablokowanym Leningradzie.
No prawdopodobnie około 2,8 miliona cywilów. Oczywiście mówimy i o mieście, i o no, tych miastach okolicznych. Natomiast warto podkreślić, że udało się na przykład wysiedlić niepewne elementy, jak to używano tego określenia. Mamy tutaj na myśli ludzi pochodzenia fińskiego i niemieckiego, co zresztą uratowało im życie. No i też pamiętajmy, że tak naprawdę najsłabsze osoby, czyli starcy, kobiety i dzieci, czyli ci, którzy powinni teoretycznie być no jednak ewakuowani, no to jednak tutaj to oni pozostali, tak? Oni zostali, no i wiemy, że to będzie miało skutki tragiczne.
Gdy mówiliśmy o tym oknie na świat, to przypomnijmy, że Leningrad w tym momencie staje się ostatnią bazą także floty bałtyckiej, bo jeśli ona wcześniej dysponowała nowo zdobytymi w 1940 roku bazami w krajach bałtyckich, to w tym momencie musiała się schronić, a właściwie jej resztka właśnie w Leningradzie.
No dokładnie, tak, czyli no ma to miasto znaczenie, powiedzielibyśmy, pod kilkoma względami, czyli i militarne, i symboliczne. No i też powiedziałbym, że to jest ten taki punkt, gdzie dojdzie do tej konfrontacji właśnie dwóch totalitaryzmów. Tak naprawdę dla żadnej ze stron nieważne było życie mieszkańców Leningradu.
To teraz w takim razie wróćmy do tego szturmu, o którym zaczęliśmy mówić, a właściwie do tego, jak myśleli o tym Leningradzie strategzy Hitlera, bo jak rozumiem, z jednej strony zdobycie tego miasta byłoby dla Wehrmachtu sukcesem, ale z drugiej strony po pierwsze straty poniesione w czasie takiego szturmu pewnie byłyby trudne do zaakceptowania, a z drugiej strony, jak się wydaje, w momencie, kiedy oddziały Wehrmachtu znalazły się już pod samym miastem, miastem, podjęto decyzję o przeniesieniu głównych ugrupowań pancernych na ten centralny obszar, w którym miała się rozstrzygać w tym czasie bitwa pierw Kijów, a potem Moskwa.
Właśnie, to jest to transferowanie grupy pancernej do bitwy o stolicę. No i nie da się ukryć, że ta sytuacja w rejonie oblężonego miasta wyglądała fatalnie. No ale zauważmy, że ten szturm, to uderzenie, ta pięść pancerna, no zostały jednak tutaj wyhamowane. I właśnie można powiedzieć obie strony, co ciekawe, to jest początek października, więc stosunkowo wcześnie jeszcze kalendarzowo, ale już obydwie strony się do tej mroźnej zimy szykują. Zakładano, że dojdzie do kolejnej ofensywy prawdopodobnie na wiosnę.
Gdy patrzymy na przebieg oblężenia, to spoglądamy na mapę i okazuje się, że to oblężenie no nie jest takie proste także z punktu widzenia geografii, bo jeśli patrzymy na Zatokę Fińską, no to jest jakby jedna strona i ta Zatoka Fińska zostaje przez Niemców zresztą jeszcze na tym wczesnym etapie walk zablokowana przez zaminowanie i stworzenie takiej bariery właśnie pomiędzy Finlandią a wybrzeżami Estonii. Ale jak patrzymy z kolei w głąb lądu, to pojawia się jezioro Ładoga, które zaczyna odgrywać w tej całej łamigłówce oblężenia, zdaje się, strategiczną rolę.
Zgadza się i co ciekawe, to już we wrześniu się rozpoczyna ta aktywność konwojowa. No, z jednej strony była to ta nitka łącząca, z drugiej strony warunki atmosferyczne, bombardowania. To wszystko nie nastraja specjalnie optymistycznie. Warto też podkreślić, że tabór pływający, który tam funkcjonował, był w złym stanie technicznym. Organizacja również szwankowała. Szczęśliwie, można powiedzieć, dla Leningradczyków mamy jednak lód, pokrywę lodową, czyli ta droga życia może funkcjonować właśnie za pomocą pojazdów samochodowych.
Czyli jak patrzymy na tę geografię, no to rzeczywiście zaczyna się okazywać, że kwestia pół roku w tym oblężeniu odgrywa ważną rolę, bo jezioro Ładoga, jak rozumiem, łatwiej paradoksalnie sforsować jest zimą, kiedy można po tym lodzie jechać, niż w lecie, kiedy trzeba tam rzeczywiście tworzyć konwoje, a po jakimś czasie na tym jeziorze rozpoczynają się walki przy udziale, co ciekawe, włoskich małych okrętów.
Dokładnie tak. No jeżeli już mówimy w ogóle o Włochach, no to trzeba też powiedzieć, że sojusznicy III Rzeszy, którzy się tutaj pojawiają, to są także i Hiszpanie, tak zwana Błękitna Dywizja. Czyli mamy Finów, mamy Hiszpanów i mamy Włochów. To jest dosyć charakterystyczne, taka krucjata antysowiecka, antykomunistyczna.
Gdy patrzymy na ten Leningrad, to czy na początku wyglądało to w ten sposób, że mieliśmy do czynienia z obroną, przygotowaniem miasta do obrony, normalnym w miarę życiem, czy tak naprawdę od pierwszych miesięcy zaczynają się te zjawiska, które stają się charakterystyczne dla tego blisko 900-dniowego oblężenia, czyli rzeczywiście kłopoty aprowizacyjne, głód, straszliwe napięcia pomiędzy, no mówiąc najkrócej, ludnością cywilną, a tymi, którzy bronią tego miasta.
No więc powiedzmy sobie w ten sposób, że tak naprawdę błędów bardzo wielu można było uniknąć. Jeśli chodzi o kwestię aprowizacji, na przykład żywność, która była przeznaczona dla armii, którą można było tutaj mieszkańcom przekazać, jednak szef organizacji partyjnej Żdanow odmówił. Również mówimy o pociągach towarowych, które także były tutaj, mogły one pozostać właśnie w Leningradzie, ale tutaj się pojawia znów taka dziwna postawa tego Żdanowa, który miał powiedzieć wówczas, że no, bez zgody władz miejskich nie należy przysyłać jedzenia. A na to pytanie wcześniejsze odpowiedź jest taka, co ciekawe, że restauracje i sklepy dosyć późno zostały zamknięte, a również produkcja piwa trwała rezerw żywności w ogóle nie składowano. No i między innymi takie magazyny z jedzeniem w pewnym momencie no, spłonęły.
Gdy patrzymy na obraz Leningradu w czasie tej blokady, no to oczywiście patrzymy także na obraz całej Rosji, której toczą się ciężkie walki. No, mamy do czynienia z momentami, kiedy strona sowiecka bierze górę i momentami, kiedy strona niemiecka znowu rozpoczyna swoje ofensywy. Warto o tym przypomnieć, bo to bardzo wyraźnie wpływa na te możliwości przyjścia z pomocą Leningradowi przez Armię Czerwoną. Czyli przypomnijmy, to jest późnojesienna ofensywa w 1941 roku w stronę Moskwy, operacja Tajfun, która kończy się niemiecką porażką i wyczerpaniem tych głównie sił pancernych na przedmieściach Moskwy. Potem mamy tego Georgiego Żukowa, który z tego Leningradu ląduje właśnie na tym dowództwie w tym momencie najważniejszego odcinka, czyli moskiewskiego, i zimową kontrofensywą sowiecką. No a potem z kolei wiosna, zmagania przenoszą się na Ukrainę. Mamy do czynienia z wielkimi zmaganiami w rejonie Charkowa, pierw ofensywą sowiecką, a potem kontrofensywą niemiecką, która doprowadzi te oddziały pod Stalingrad i pod brzegi Kaukazu. To będą bitwy, które nie tylko skupiają uwagę mediów całego świata, ale także, jak się wydaje, no mówiąc najkrócej, angażują gro sił zarówno strony niemieckiej, jak i strony sowieckiej.
Zgadza się, a ten Leningrad trwa. Może tak bezpośrednio uwagi nie przykuwa, ale no, to jest ten symbol, to jest to miasto nieujarzmione, to jest taki punkt na mapie, który no jednak gdzieś tam jak ten cierń tkwi. Właśnie w linii frontu. No i co można tutaj jeszcze powiedzieć? Tak jak to powiedzieliśmy, jeśli chodzi o życie ludzkie, to tak naprawdę nie miało ono znaczenia dla obydwu stron. No to, że dla strony niemieckiej, to można by może mniej to dziwić, ale to, że również dla strony sowieckiej tak naprawdę życie ludzkie było de facto bez znaczenia, no to w świetle tej propagandy państwowej, no to już jest rzecz trudniejsza do pojęcia.
Ja wspomniałem o tych zmaganiach, które toczą się na tym centralnym i południowym odcinku frontu niemiecko-sowieckiego, także z tego powodu, że ze strony Hitlera i dowódców niemieckich pojawia się taka myśl, że po zwycięstwie na Krymie oddziały, które zahartowane były w zdobywaniu Sewastopola, zostaną przerzucone na północ i użyte do zdobywania Leningradu. Wydarzenia frontowe i to wszystko, co zdarzyło się wokół Stalingradu, doprowadziło do takiej sytuacji, kiedy ten plan nie mógł się ziścić no właśnie pod koniec 1942 roku.
Dokładnie. I tutaj powiedzielibyśmy, ja bym tylko wskazał, że mamy taką swego rodzaju prawidłowość, tak? Zwykle na przełomie grudnia i stycznia, czyli na przełomie roku, czerwonoarmiejcy szykują się do uderzenia, tak? Do uderzenia na przeciwnika. I to nie tylko Leningrad, chociaż oczywiście Leningrad jest tutaj, można powiedzieć, takim no, przykładem znaczącym, bo pamiętamy, że mamy także ludność cywilną, angażowaną właśnie do współpracy z wojskiem. I to jest ta rola właśnie komunistów, tak? Partii komunistycznej. To jest ten czynnik, którego akurat strona niemiecka specjalnie pod uwagę nie brała.
Ja przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o obrężeniu Leningradu, które trwało blisko 900 dni i skończyło się dopiero pod koniec stycznia 1944. To taki, myślę, że ważny, choć nie zawsze pamiętany epizod II wojny światowej. Przypominam, że dr Adam Buława jest moim dzisiejszym rozmówcą. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Wojciech Szuleciński, witam Państwa ponownie w naszej audycji. Rozmawiamy dzisiaj o oblężeniu Leningradu. Moim rozmówcą jest dr Adam Buława z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Panie doktorze, użył Pan takiego sformułowania mówiącego o tym nieustraszonym mieście, które się broni wciąż. Czy to świadczy o tym, że Leningrad w takiej ideologicznej propagandzie sowieckiej czasów wojny jest takim... Użyję polskiego bardzo pozytywnego przykładu, ale dość ryzykownego w tym kontekście, takim Westerplatte, które trwa 900 dni?
Podobnie jak Stalingrad, tak? Bo mamy Stalingrad i Leningrad, czyli te miasta...
O symbolicznych nazwach.
Dokładnie tak, tak? Więc no, możemy sobie wyobrazić, no, że od propagandowej strony jakby snop światła był rzucony na jedno i na drugie z tych miast. No i wiadomo było, macie no tutaj mieszkańcy kraju rad nie dopuścić do tego, żeby padło miasto Stalina bądź miasto Lenina. Szczególnie miasto Lenina, miasto legendarne, miasto, gdzie padły te strzały z Aurory. No tak to było, że tak powiem, rozgrywane. Oczywiście w samym mieście bywało różnie. Tak jak już o tym mówimy, trzeba sobie wspomnieć, że były momenty załamania, że były momenty, kiedy nawet niektórzy działacze partyjni zaczęli się zastanawiać, czy to państwo, które nie jest w stanie pomóc obrońcom i ludności cywilnej, czy to państwo tak naprawdę no, jest państwem, za które warto umierać. No to sięgamy tutaj już do tego, o czym się nie chce współcześnie w Rosji mówić, ale tak przecież było. Przecież wiemy, że współcześnie właśnie Leningrad jest, obrona Leningradu jest wpisana do tych dni chwały armii rosyjskiej, tak? To jest ten cały poczet największych triumfów oręża rosyjskiego, ruskiego i sowieckiego. No i wiemy, że tutaj jest poczesne miejsce właśnie dla obrony miasta nad Newą. Ten wspólny wysiłek zarówno żołnierzy, wojska, jak też i cywilów, którzy trwali.
Gdy mówimy o tej legendzie, no to mamy takie dwa zdarzenia i dwie postaci, które uosabiają tę legendę. No myślę, że dla tych, którzy w Gdańsku odwiedzali Muzeum II Wojny Światowej, to ten pierwszy przykład jest zrozumiały, bo na tej wystawie znalazło się świadectwa dotyczące tego pamiętnika Tani Sawiczewej, która jest taką postacią, a właściwie tej zapiski ukazujące dramat ludności cywilnej w oblężonym Leningradzie. To są takie zapiski mówiące o śmierci wszystkich jej najbliższych. Właściwie tak dzień po dniu opowieść o tym, jak umierają od grudnia 1941 roku do wczesnej wiosny 1942. To takie świadectwo no, dramatu II wojny światowej, z całą pewnością wpisujące się zresztą w narrację Muzeum II wojny światowej w Gdańsku.
Tak, bo tutaj właśnie mówimy o tej gehennie ludności cywilnej, o tych świadectwach tak zwanych blokadników. Co ciekawe, te najbardziej autentyczne i takie powiedzielibyśmy no, nieupudrowane powstawały w trakcie oblężenia, a nie po zakończeniu. I tutaj warto powiedzieć, że już po zakończeniu wchodzi do akcji cenzura, tak? Historie spisują ci, którzy dostali właśnie takie zadanie, tą oficjalną historię oblężenia, czyli literaci, historycy. I te świadectwa tak zwane no, niepopularne, czyli niesłuszne, zostały gdzieś zniszczone, ukryte, gdzieś znalazły się w głębi archiwów. No i to jest właśnie taki przykład tego, jak manipulowano właśnie chociażby relacjami z tej Wyspy Głodu, jak to się w tych właśnie wspomnieniach często pisało. No tutaj możemy mówić o różnych pojęciach, jak chociażby pojęcie tak zwanej dystrofii, prawda? Takie dwuznaczne określenie, ponieważ głód, czyli skutek głodu, ma być efektem choroby, a jak zwykle no, odsuwano na plan dalszy te prawdziwe współczynniki, czyli biurokratyczne albo też polityczne, prawda? A zatem była to swego rodzaju taka metafora, która tutaj funkcjonuje. No i rzeczywiście także wśród tych blokadników no ona się wręcz przyjęła.
No jeśli mówimy w ogóle o tych wydarzeniach, no to rzeczywiście wspomnijmy, że one miały nie tylko tą taką rzeczywiście upudrowaną warstwę, no ale też zupełnie dramatyczne i pokazujące taką skrajną dehumanizację łącznie z kanibalizmem i z różnego rodzaju innego wydarzeń. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego, o czym pan wspomniał, o tej takiej sporze o narrację. To zresztą jak patrzymy na te zapiski Tani Sawiczewej i właściwie losy tych zapisków, no to one dość dobrze pokazują to, co działo się wokół kształtowania tej legendy obrony Leningradu, bo właściwie już w 1943 roku powstaje wystawa Bohaterska Obrona Leningradu, gdzie pojawia się na przykład właśnie te zapiski, o których żeśmy mówili, ale trafiają one potem do otwartego w 1946 roku Muzeum Obrony Leningradu, ale tutaj nieprzypadkowa data, w 1953 roku to muzeum zostaje zamknięte, czyli przestaje istnieć i tak naprawdę te zapiski trafiają do Muzeum Historii Leningradu i właściwie znajdują się już zupełnie w cieniu tej całej wielkiej historii tego miasta. Czyli trochę mamy do czynienia z takimi fluktuacjami tej narracji o obronie Leningradu, która przekłada się trochę na tą powojenną historię pierw stalinowskiej, a potem już tej chruszczowowskiej Rosji.
Tak, i jeszcze zauważmy, że to niuansowanie rzeczywistości, to takie no, odklejanie pewnych pojęć od faktycznego stanu rzeczy, to co jest dosyć typowe dla tego ustroju komunistycznego, ma także miejsce w tym mieście, które tak naprawdę wegetuje, które ledwo żyje. A powiedzielibyśmy, że no, te raporty NKWD-zistów ówczesne no, zawierają swego rodzaju eufemizmy. Jeżeli się tam pojawia takie określenie użycie mięsa ludzkiego do celów spożywczych, no to jest właśnie klasyczny kanibalizm, a taka próba no, jednak nazwania tej okrutnej rzeczywistości ma przecież tutaj miejsce właśnie w taki, a nie inny sposób.
No, gdy mówimy o tej legendzie i o tych sporach na temat tego, jak wyglądał ten stosunek do tych najbardziej dramatycznych epizodów związanych z blokadą i życiem ludności cywilnej, to przytacza pan zresztą taki epizod związany z wizytą Malenkowa w Leningradzie, mówi on, że ukazywanie jakby dramatu ludności cywilnej minimalizuje rolę wielkiego Stalina.
Dokładnie tak i pamiętajmy jeszcze o jednym, że ci, którzy przetrwali, to znów paradoks, ci, którzy przetrwali głód, często byli stygmatyzowani, tak jak ci, którzy wydostali się z obozów jenieckich w Rosji Sowieckiej, no też byli traktowani, no delikatnie mówiąc, nieodpowiednio, a tutaj ten człowiek sowiecki, który miał z tego oblężenia się wydostać, miał być jeszcze silniejszy, mocniejszy, a nie być żywym przykładem no jednak w pewnym sensie niekompetencji władz, bo jeżeli mamy takie przykłady, kiedy no były próby stosunkowo nieliczne, na przykład dostarczania żywności za pomocą drogi lotniczej, no to Stalin miał te dostawy wstrzymać chociażby. No i tego typu przykładów nie wiem, czy złej woli, czy niekompetencji, czy głupoty, było jeszcze więcej.
Czyli ludzie, którzy pamiętali i byli świadkami tych wydarzeń, jak rozumiem, byli po prostu w Rosji stalinowskiej, no mówiąc najkrócej, bardzo niepopularni.
Dokładnie tak, prawda? No, zawsze lepiej było przedstawić tą rzeczywistość upiększoną, odpowiednio dla propagandy podrasowaną, bo pamiętajmy, że przecież w Stalingradzie mamy też kasty, które żyją całkiem nieźle, całkiem dobrze, bo mamy tutaj ten system kartkowy i wiemy przecież, że osoby, które miały pracować na rzecz obrony, te, które były bardziej wydolne, czy też ewentualnie ludzie, którzy mieli władzę nad dystrybucją żywności, jak sprzedawczynie, dostawcy, magazynierzy, no to oni byli tymi lepszymi, prawda? No i stąd się pojawiają właśnie takie sytuacje, jak to te, powiedzielibyśmy, grube czy otyłe sprzedawczynie przekazują żywność właśnie tym umierającym z głodu, czy żyjącym, można powiedzieć, na marginesie tak naprawdę no, tych racji żywnościowych mieszkańców miast.
Choć z drugiej strony, jak patrzymy na ten Leningrad tych lat oblężenia, to ten symbol takiego wychudzonego człowieka, który ciągnie ciało kogoś ze swoich najbliższych na sankach, wydaje się być dramatyczny i wzruszający też w swoim jakimś niezwykłym smutku.
No tak to wyglądało, chociaż mimo wszystko mamy przykłady swego rodzaju triumfu nad tą okrutną rzeczywistością. Warto podkreślić, że przecież tutaj powstaje słynna symfonia leningradzka Dmitra Szostakowicza. I to jest właśnie ten symbol triumfu ludzkiego ducha czy woli wręcz właśnie nad tym tak naprawdę piekłem na ziemi, które zgotowały tak naprawdę obydwie strony, no bo oczywiście wina strony niemieckiej jest niepodważalna, ale też, jak to było powiedziane, władze sowieckie nie zrobiły wszystkiego, co było możliwe. Dla nich cel wyższy, czyli utrzymanie miasta, uświęcało środki.
No jeśli mówimy o Szostakiewiczu, to rzeczywiście to jest niezwykle ciekawe, że jest tym twórcą, który właśnie tworzy te muzyczne ilustracje najważniejszych wydarzeń Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Zresztą ta muzyka robi karierę nie tylko w Rosji, ale też jest pewnym symbolem dla świata. No przypomnijmy, że właśnie ta siódma symfonia leningradzka staje się w Stanach Zjednoczonych niezwykle popularna, no właśnie z całą tą swoją symboliką dramatu miasta.
Panie redaktorze, 9 sierpnia 1942 roku 100-osobowa orkiestra no, wykonała, można powiedzieć, ten utwór no właśnie na terenie miasta, które jest, można powiedzieć, w stanie oblężenia, które ledwo żyje. Co ciekawe, dokonano tutaj ostrzału artyleryjskiego, tak żeby nie było zakłócenia ze strony niemieckiej. Co ciekawe, muzycy byli ubrani w kilka warstw ubrania, ponieważ no, chodziło o to, że no, byli wygłodzeni. No i oczywiście była pełna widownia. Więc no, myślę, że ten wymiar symboliczny tego wydarzenia jest tutaj niepodważalny.
Choć historia samego Szostakiewicza i jego kolejnych symfonii też dobrze pokazuje relacje pomiędzy artystami a samym Stalinem. Jeśli patrzymy na te wydarzenia muzyczne, to symfonia kolejna poświęcona stalingradzkiej bitwie spotyka się jeszcze z pozytywnym przyjęciem, ale już już symfonia, która miała finalizować jakby całą Wielką Wojną Ojczyźnianą, uznana zostaje przez Stalina i jego politycznych kolegów za zbyt pogodną, a sam Szostakowicz staje się osobą niespecjalnie pozytywnie ocenianą przez Związek Sowiecki i w 1948 roku popada w niełaskę.
Tak, ale on nawet w tym tekście, znaczy w samym utworze, w jakiś sposób gdzieś tam przemyca informacje o terrorze, który miał miejsce przed wojną, bo Szostakowicz obawiał się, że może paść ofiarą represji w latach 30., co się jednak nie stało. No potem on oczywiście nauczony doświadczeniem próbował nawet gdzieś tam jakąś dedykację dla dyktatora przemycić. No ostatecznie tak się nie stało, ale rzeczywiście było tak, że ten utwór zdobył sobie wielką popularność na całym świecie.
To dobrze, to w takim razie wróćmy jeszcze do tej końcówki, jeśli chodzi o wydarzenia wokół samej blokady. W styczniu 1943 roku, czyli mniej więcej w tym samym czasie, kiedy dochodzi do wielkiego zwycięstwa Armii Czerwonej nad Armią Paulusa w Stalingradzie, dochodzi do utworzenia takiego wąskiego korytarza, który pozwala jednak na zaopatrywanie miasta, ale do ostatecznego przerwania blokady dochodzi dopiero rok później. Czy można powiedzieć dlaczego? Czy to było tak, że rzeczywiście ten front był takim zapomnianym frontem tej wojny, czy to było po prostu bardzo trudne?
No rzeczywiście, jak widać, wysiłki były podejmowane regularnie. Powiedzielibyśmy, stało się to swego rodzaju normą. No i rzeczywiście coś w tym musiało być, że jednak no, taka kontynuacja ofensyw z jakiegoś takiego ostatecznego efektu przez te kilka lat nie przynosiła. Czyli faktycznie nie było to takie proste, nie było to takie łatwe. No gdyby to było łatwe, no to oczywiście na pewno strona sowiecka zrobiłaby wszystko, przecież nie zależało też no właśnie stronie sowieckiej na przedłużaniu tego oblężenia, zwłaszcza, że ten 27 stycznia 1944 roku no stał się, jak to już było powiedziane, jednym z punktów odniesienia tego właśnie ostatecznego triumfu, ostatecznego zwycięstwa właśnie w Leningradzie nad najeźdźcami z Zachodu.
Czy te wydarzenia ze stycznia 1944 roku, o których pan mówi, że zostały tak nagłośnione, one były symbolem takim na miarę historyczną właśnie, no, najcięższe zmagania, 900 dni oblężenia i teraz dopiero ten dzień triumfu, kiedy udało nam się złamać tę blokadę i pokazujemy najeźdźcom z Zachodu, że jesteśmy od nich lepsi i zwyciężamy. I robimy to pod przewodem towarzysza Stalina.
No dokładnie tak to było. Warto jeszcze przy tej okazji odnieść się do statystyk. Oczywiście statystyki często przykrywają tą rzeczywistość, ale warto powiedzieć, że no, strona radziecka podaje się tam 680 tysięcy, to jest taka cyfra, do której Sowieci byli przywiązani. Faktycznie prawdopodobnie było tych zabitych więcej, około miliona co najmniej. Dodajmy jeszcze 360 tysięcy, czy no, na pewno też 350 tysięcy w trakcie akcji ewakuacyjnych. Dodajmy jeszcze wielotysięczną masę zaginionych. Także no, z pewnością no, to są cyfry porażające. No, z pewnością tego typu oblężenia no, w ciągu II wojny światowej nie było. Warto powiedzieć, że Sowieci często porównywali właśnie blokadę czy oblężenie Leningradu do innych właśnie oblężeń ale no, eksponując właśnie swego rodzaju niezwykłość właśnie tutaj wydarzeń leningradzkich.
Oczywiście warto też przypomnieć, że te straty strony niemieckiej także były wysokie, bo przypomnijmy, że jeśli chodzi o zabitych i rannych, przyniosły one około 400 tysięcy.
Tak, no więc można powiedzieć, że taki powiedziałbym przykład tego właśnie zaangażowania strony sowieckiej. Tak naprawdę można powiedzieć, że mówimy tutaj o powtórce z blokady. No tutaj nasuwa się chociażby oblężenie Sewastopola z czasów wojny krymskiej, tak? Więc można powiedzieć, że Rosjanie mają swoją tradycję takich bohaterskich oblężeń i do nich na pewno wpisuje się właśnie blokada Leningradu.
A jeśli mielibyśmy powiedzieć, w jakim stanie miasto jakby rozpoczyna ten okres powojenny? Czy to jest miasto zniszczone na miarę Warszawy, czy no już nie mówiąc o Stalingradzie? Bo jak patrzymy na dzisiejszy piękny Petersburg, to mamy takie wrażenie, że to jest miasto nietknięte przez wydarzenia wojenne.
Znaczy tam rzeczywiście sytuacja była dosyć skomplikowana, bo faktycznie w pewnym momencie no to życie stosunkowo szybko zaczyna, nie powiem, że do normy może wracać, ale na jakieś takie tory, powiedzielibyśmy, bardziej no też nienormalne, tak? No ale jak na rzeczywistość wojenną i na ten najgorszy okres zimy 1941-1942 roku, no to w porównaniu może jeszcze tak tragicznie to później nie było, tak?
No dobrze, w każdym razie, jak patrzymy na te wydarzenia, to możemy powiedzieć, że to jest jeden z najbardziej dramatycznych epizodów II wojny światowej?
Z pewnością tak, że taką tezę myślę, że warto tutaj postawić, że no właściwie jeśli chodzi o zarówno rozmiary oblężenia, jeśli chodzi o losy ludności cywilnej, jeśli chodzi tak naprawdę o i nastawienie agresora, i wbrew pozorom postawę władz, których tak naprawdę teoretycznie obowiązkiem byłoby troszczyć się o losy swoich obywateli, a jak wiemy, tak się nie stało i właśnie to spojrzenie takie bardziej współczesne właśnie eksponuje no takie symboliczną, powiedzielibyśmy nawet dezynwolturę strony sowieckiej, jeśli chodzi o losy mieszkańców oblężonego miasta. No to wszystko jakbyśmy zebrali, można powiedzieć, połączyli te wszystkie wątki, no to faktycznie no nie da się ukryć, że blokada miasta nad Newą no wpisuje się w tragizm największego z konfliktów wojennych w dziejach.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że dr Adam Buława z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, były też dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, to ważna uwaga mówiąca o pana jakby znajomości historii militarnej, był moim dzisiejszym rozmówcą. Bardzo jeszcze raz dziękuję, no i rezerwuję sobie możliwość ponownego rozmawiania na różne inne tematy.
Dziękuję również, polecam się na przyszłość.
Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.